rozdział 11. Obawy Jorga, że przyjdzie mu pracować w podziemiach, gdzie zaduch stęchlizny wydawał się nie do zniesienia, okazały się płonne. Nie musiał na szczęście opuszczać wygodnego biura na pierwszym piętrze. Czasami tylko, aby sprawdzić obliczenia, telefonował do podziemi i przekazywał technikowi kolumny cyfr, aby po kilkunastu minutach dowiedzieć się, że wynik nie jest zadowalający. Wciągnął go pojedynek z maszyną, która zachowywała się w sposób nieprzewidywalny i niezrozumiały. Zdarzało się co prawda, że utajniona treść depesz, z których długie kolumny cyfr wprowadzono do wierników, mozolnie wciskając kołeczki, pojawiała się natychmiast na taśmach spływających z dalekopisu w pokoju za szybą, ale szybko zdania urywały się lub traciły sens. Profesor Kunze zabierał wówczas długie zwoje taśm dalekopisowych i zamykał się w swoim małym pokoju, aby analizować je w poszukiwaniu błędu, którego wychwycenie mogło stać się przełomowym odkryciem. Jorg odnosił wrażenie, że Kunze nie opuszczał podziemi, wychodząc jedynie na górę w czasie przerw na przewietrzanie okrętu, jak nazywał krótkie przerwy w pracy. W czasie jednej z nich przyszedł do pokoju kryptoanalityków. Przez kilka minut przypatrywał się w milczeniu mężczyznom stojącym przed tablicą i prowadzącym spór o słuszność matematycznego dowodu.
Daję wam jednodniowy urlop, krzyknął niespodziewanie. Wszyscy na urlop, inaczej utkniemy z tym do końca życia. Nie odnajdziemy błędu, który może być trywialnie prosty. Wyjdźcie na powierzchnię i usiądźcie nad jeziorem. Spróbujcie łowić ryby w przerębli albo idźcie do knajpy pod jeleniem i upijcie się. Tylko jutro o 6 rano wszyscy bądźcie tutaj. Jorg spojrzał na zegarek, podobnie jak kilku innych. Dochodzi 5, zauważył ktoś z wyraźnym rozczarowaniem w głosie. To znaczy, że urlop będzie krótki, gdyż w zimie dni bywają krótkie, stwierdził niezmieszany Kunze i ruszył w stronę drzwi. Jorg był zadowolony z takiego obrotu sprawy. Od dawna wybierał się do Marklisy, lecz nie znajdował powodu, który pozwalałby mu ukryć właściwy cel wyjazdu do miasta. Zapraszam cię na kolację. Odwrócił się do stojącego najbliżej Helmuta Nowolka, Ślązaka, który w ich zespole był głównym mechanikiem. Dobry pomysł. Idzie kto z nami? Nowolk rozejrzał się dookoła.
Kilkugodzinny urlop, jak Kunze nazwał wolny wieczór, był wydarzeniem zupełnie nieoczekiwanym, toteż nikt nie miał planów na ten wieczór i wszyscy podchwycili pomysł wspólnej kolacji, wręczając Jorgowi jako inicjatorowi kartki żywnościowe. Globke patrzył z okna na grupę wychodzącą na dziedziniec przed zamkiem i czekającą na samochód, który miał ich zawieźć do Marklisy. Był wściekły, że Kunze zwolnił kilkunastu swoich pracowników, nie uprzedzając go o takim zamiarze. Nie mógł tego zabronić, gdyż obawiał się kolejnego konfliktu z profesorem, a zorganizowanie grupy wywiadowców śledzących kryptologów musiało zająć co najmniej pół godziny. Mimo mrozu otworzył okno i stał w nim tak, aby go widzieli. Chciałby mieli świadomość, że wie o wyjeździe i przygląda się im.
Namierzono radiostację w naszym rejonie. Do gabinetu wszedł Bear. Globko odwrócił się raptownie. Wiesz coś więcej? Nadawała wczoraj wieczorem. Zbyt krótko, aby można ją było zlokalizować. Służby goniometryczne twierdzą, że z okolic Marklisy. Czy ostatnio meldowano o zrzutach skoczków? Nie. Może to jest radiostacja grupy sabotażowej, która przeszła przez front, a może ujawniła się radiostacja, która od dawna jest na tym terenie, ale milczała. Tylko dlaczego właśnie teraz zaczęła nadawać? Być może ma to związek z przeniesieniem sztabu generała Schernera do naszego rejonu i przygotowaniem do kontrataku. Rosjanie wysłali zwiadowców, to zrozumiałe. Obyś się nie mylił. Globke zamknął okno. Kilkunastu ludzi Kuncego dostało wolne na dzisiejszy wieczór. Podobno są przemęczeni pracą i kilka godzin poza zamkiem dobrze im zrobi. Poślij za nimi kilku naszych. Co z Jorgiem? Są z niego zadowoleni. Pracowity, aktywny. Globke pokiwał głową. Przeszukiwaliście jego pokój? Tak jest, wszystko w porządku. Z podsłuchu też nie ma niepokojących sygnałów.
Jorg rozejrzał się po zadymionej sali restauracji pod jeleniem, szukając Natalii. Dostrzegł ją przy bufecie, jak odbierała od barmana tacę z kieliszkami z wódką i trzymając ją wysoko nad głową, przemknęła do stolika, przy którym siedziała grupa oficerów Wehrmachtu. Najwidoczniej wracali po bitwie. Mieli zabłocone mundury i nieogolone twarze. Gdzie to wojsko piękne jak na paradzie, pomyślał Jorg, wpatrując się w oficerów, którzy w milczeniu wznieśli kieliszki i wychylili je szybko Najwidoczniej nie po to, aby świętować zwycięstwo, lecz upić się, odsuwając na czas alkoholowego zamroczenia myśli o tym, co miało stać się jutro. Natalia spojrzała w przelocie na niego. Ich oczy spotkały się na moment i York zerknął na boczne wyjście. Natalia lekkim zmrużeniem powiek dała znać, że zrozumiała. Powiesił płaszcz i czapkę na wieszaku.
W rogu jest stolik akurat dla nas. Dobiegł gotubalny głos Nowolka, który już przepychał się w tamtą stronę. York usiadł plecami do ściany, co pozwoliło mu obserwować salę. Mimo obecności wielu Niemców, którzy zawsze robili sporo hałasu, w restauracji unosił się ledwie szmer przyciszonych rozmów i słychać było piosenki z gramofonu przy barze. Idę do ubikacji. York podniósł się z krzesła. Zamów dla mnie brandy i coś do jedzenia, obojętne co, powiedział do Nowolka. Śpieszył się, zdając sobie sprawę, że ludzie Globkego nie zdążyli jeszcze dojechać o Marklisy, więc na razie nikt go nie śledził. Natalia zauważyła, że wstał, obróciła się na pięcie i zniknęła gdzieś za drzwiami prowadzącymi na zaplecze. Podszedł do baru. — Gdzie jest toaleta? — Musi pan wejść na podwórze, bo ta w korytarzu jest nieczynna. Rura pękła. Restaurator przetarł talerz i odłożył go na brzeg zlewu. Na podwórku dostrzegł sylwetkę Natalii, która widząc go wyszła z mroku. — Mam ważne wiadomości — powiedział cicho. — Przekaż za 2-3 dni z lasu. Niech myślą, że działa tam jakiś oddział sabotażowy. Niemcy odczytują szyfry. W zamku jest maszyna, która łamie szyfry jednorazowe. Więcej informacji będę miał za tydzień.
Czy to znaczy, że mogą odczytać moje depesze?
Nie. Używasz innego szyfru. Postaraj się tylko, żeby nie namierzyli miejsca, z którego nadajesz. Zmykaj. Odwrócił się, słysząc skrzypnięcie drzwi i szybko odszedł. Sala trochę opustoszała. Pewnie część oficerów musiała powrócić do obowiązków. York zajął swoje miejsce w rogu. Przed nim stał talerz z gorącą kiełbasą. Da się zjeść, chociaż mięsa w niej mało, mruknął Nowolk. Na wszelki wypadek lepiej tę padlinę podlać wódką. To nam lepiej wychodzi niż obrona ojczyzny. Wydawało mu się, że mówi półgłosem, ale oficerowie przy stoliku obok odwrócili się do nich. Nie spodobał im się ten żart. Daj spokój, Helmut. York nie chciał dopuścić do awantury, wiedząc, jak popędliwy jest Ślązak o niedźwiedziej sile. Ten podniósł rękę w geście pojednania w stronę oficerów.